Popołudnie wnet.
17.36 na zegarach w studio. Do studia wróciła Jaśmina Nowak z kolejnym gościem.
Witamy cię, Jaśmina.
Dzień dobry, a my witamy Krzysztofa Jabłonkę, historyka. Dzień dobry, ale również naszego kolegę redakcyjnego. Krzysztof Jabłonka opowie nam o setnej rocznicy powstania koncepcji Międzymorza.
Tak, i to koncepcji, która była i w praktyce realizowana. Tydzień temu, kiedy Łukasz Jankowski zapowiedział właśnie wyzwolenie Dyneburga 3 stycznia po zamarzniętej Dźwinie, minus 32 stopnie wtedy było, ruszyła ofensywa zimowa, czyli tak zwana akcja zima Rydza Śmigłego. Ewenement polegał na tym, że nie tylko nam, ale i Sowietom zacięły się karabiny maszynowe, więc straty były niewielkie, nasi przeszli. Nawet przejechały podobno tankietki przez zamarzniętą Dźwinę i bardzo szybko oblężony Dyneburg, jedyne miejsce jeszcze łotewskie, od zarania, od zbudowania go przez kawalerów mieczowych, pozostające w rękach bolszewików, zostało wyzwolone. Dodałem wtedy, że Dyneburg, czyli Daugavpils i mieszkający tam Łotysze, bardzo uroczyście czczą te wydarzenia, także były tam uroczystości, a sami Łotysze się zabierają za postawienie w rocznicę Bitwy Warszawskiej pomnika marszałkowi Piłsudskiemu. Co oczywiście odtwarza coś, co właśnie stworzył marszałek w praktyce.
Bo chodząc po Rydze trudno znaleźć. Ja nawet kiedyś szukałem usilnie, będąc dłuższy czas, mając taką okazję, że byłem kilka, nie przyjazdem, tylko byłem kilka dni w Rydze, szukałem jakichś śladów, ulic, tablic, które by wspominały albo marszałka, albo Rydza Śmigłego, albo polskich żołnierzy walczących i nie mogłem znaleźć.
Bo w Rydze tego nie ma, bo do Rygi nasi nie doszli.
Ryga pozostaje stolicą Łotwy jednak, jakby było,
jest,
nie było.
Tak. No, gdybyś dobrze szukał, to jest taki cmentarz dwóch braci i tam są groby Polaków, którzy służyli w armii łotewskiej. Zresztą one są zaznaczone jako polskie. Ślady dadzą się znaleźć, no ale musisz być, Łukaszu, świadom, że bolszewickie czasy zrobiły wszystko, żeby wytrzeć wszelkie ślady polskości. O wiele więcej ich znajdziesz w Mitawie, stolicy Semigali, to jest jedna z części Łotwy, czyli Żemgale, która była dawnego księstwa kurlandzko-semigalskiego, najwierniejszego Lenna Rzeczpospolitej. Trwało w Lennie dłużej niż sama Rzeczpospolita. Oderwało się siłą, zostało wyrwane dopiero w 1795 roku. I właśnie do tej historii nawiązuje Józef Piłsudski, zezwalając na świetnie zresztą przygotowane logistycznie. To jest dokładnie to. Polacy stali się specjalistami od powstań narodowych. Mianowicie powstanie inflanckie. Ono w ogóle wyleciało z pamięci zbiorowej. Dlaczego? No, z jednego podstawowego, mało smutnego powodu, bo się udało. Każde powstanie, które się uda, przestaje być od razu powstaniem. Bo to, co to za powstanie, które się nie skończy klęską? No, to jest u nas definitywne, definicjonalne. A zatem mamy powstanie udane. Oczywiście nie polegało ono na tym, żeby się nasi rzucali z przysłowiową motyką na przysłowiowy sowiecki półksiężyc, tylko na ścięciu wszystkich słupów i odcięciu komunikacji między Dyneburgiem a resztą Rosji. To wystarczyło, żeby ten Dyneburg się poczuł, delikatnie mówiąc, nie tylko osamotniony, ale i zagrożony. Czyli mówiąc krótko, w łączności, oczywiście istniała łączność juzowa, czyli radiowa, no ale tę żeśmy bardzo cierpliwie podsłuchiwali, zresztą szybko żeśmy łamali kody, szybciej nawet niż Rosjanie wprowadzali, myśleli i dowiedzieli się nasi radiowcy, że Dyneburg wzywa pomocy, czyli jest z nim źle. Wytrzymał, różne są tu daty, bo w końcu historycy nie byli w stanie wymyśleć jednej wspólnej daty. Pamiętajmy, że chyba 1/3 dat to wymyślają historycy. Jak już nie wiemy, to się jakoś tam proponuje i potem wszyscy w to wierzą. No coś musi być, to tak z Rzymem też było, z jego początkami i tak dalej. Podobno jest starszy niż założenie Rzymu. To samo tu. Ale mniej więcej 2 tygodnie wytrzymała to oblężenie i właśnie w okolicach dzisiejszych dat, dzisiaj mamy 10 stycznia, Dyneburg padł. Ale nie na tym się skończyło, na tym się nie skończyło. Do spółki z Łotyszami żeśmy tutaj odnieśli ogromny sukces i to jest to, co zapowiedziałaś, Jaśmino. Początek realizacji w praktyce pomysłu nieco wcześniejszego, zwanego właśnie Międzymorzem. Dzisiaj się mówi Trójmorze, no bo doszła do tego cała bywsza Jugosławia, czyli Słowenia, która ma nawet niewielki, ale ma dostęp do Morza Adriatyckiego, Chorwacja, ta już ma potężny dostęp, właściwie wyłącznie Morze Adriatyckie i tak dalej. A zatem pomiędzy Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnomorzem powstaje przestrzeń, która jeśli nie będzie zagospodarowana przez ich własnych mieszkańców, czyli narody tam mieszkające od Bałtyku do Bałkanów, to ktoś inny nam to zagospodaruje. Oczywiście tym kimś innym była sowiecka Rosja, były Niemcy w okresie wojny, no nawet Anglia się tam usadowiła. Różnie to było. I Piłsudski, a właściwie jego oficerowie, ale no, z błogosławieństwem Piłsudskiego, właściwie w jego głębokiej myśli, to rozwinął jego pułkownik Sztecel, który rozpisał to jakby, jak z każdym państwem rozmawiać, żeby taką barierę antysowiecką stworzyć. Niestety obrona jest najgorszą formą obrony, jak ktoś zauważył, myśląc o ataku. I budując taką barierę, zapomnieliśmy o Białorusi i Ukrainie w owym czasie. To się bardzo zemściło, ta doktryna, to lękliwe budowanie barier w traktacie ryskim. Tutaj kolega Łukasz wspomniał o Rydze, jako Czarnogłowców odbudowano, no więc w Pałacu Czarnogłowców jest tablica poświęcona traktatowi ryskiemu, który Rzeczpospolita zawiera z Rosją i Ukrainą sowiecką. No wielka szkoda, że to nie Rosja sowiecka z Ukrainą naszą nie zawiera, ale to był wielki błąd ówczesnej dyplomacji, a co gorsza, w owym czasie uważano to za sukces. Nie ma nic gorszego niż brać błędy za sukces. I realizacją tejże koncepcji było właśnie nawiązanie kontaktu z Estonią. O Estoniśmy nic nie wiedzieli, dzisiaj niewiele wiemy, a szkoda. Nikt nie tłumaczy literatury. Ja usiłowałem coś po estońsku przeczytać, no jest to mordęga, teraz są translatory, ale jest taki piękny poemat Kalevi Poeg, ja go po rosyjsku czytałem. I on jest rzeczywiście śliczny. No aż się prosi, żeby był po polsku. Ktoś z lepszą znajomością, właściwie z poetycką znajomością literatury estońskiej. Przed wojną wydano tomik estońskiej poezji. Rzeczywiście. I to jest jedyne, co istnieje do dzisiaj. Trochę się tam pojawiło takich poetów z czasów sowieckich. I wtedy polscy żołnierze pierwszy raz na własne oczy zobaczyli kogo? Estońskich. Dowódcą był Johan Leidoner, który przepiękną polszczyzną przywitał dowódcę kawalerii polskiej, która się tam zapeźniła, kawaleria Karnickiego. I on mówi, a skąd ty polski znasz? Mówi, taż żona moja Polka, odpowiedział wileńskim akcentem. Kruszewska, Maria Kruszewska, wspaniała dama, pierwsza i jedyna dama wolnej Estonii, która przeżyła męża o lat 40 i wszyscy przyzwoici Estończycy mieli sobie za punkt honoru odwiedzić ją i złożyć jej szacunek. Sam Leidoner zmarł, zginął, zamęczony został razem z naszym delegatem na kraj, czyli twoim nazwiśnikiem, Łukaszu, czyli Janem Jankowskim. Stanisławem Janem Jankowskim, który zmarł w Włodzimierzu nad Klaźmą w 1946 czy 7 roku.
Tak. Rozmawiamy o koncepcji Międzymorza, to jest Popołudnie Wnet, w studio Krzysztof Jabłonka. Dzisiaj mamy takie ciekawe czasy, coraz częściej mówi się o zmieniającym się ładzie światowym, ale mówi się też, między innymi tutaj można przytoczyć słowa, cytat Emmanuela Macrona o śmierci mózgu NATO, mówi się o rozpadzie Unii Europejskiej. I stąd pytanie, czy jest możliwość stworzenia dzisiaj takiego bloku regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej, chociaż pamiętam, że pan zawsze mi powtarza, żeby nie mówić o Europie Środkowo-Wschodniej.
No albo jest środkowa, albo jest wschodnia.
Ale pytanie, możemy stworzyć
Europy Środkowej po
prostu. Tak, Europy Środkowej. Czy możemy mieć jeszcze Międzymorze?
To znaczy, my już je mamy. Tylko problem polega na bardzo prostej rzeczy. Czy my go jeszcze mamy? Dlaczego? Dlatego, że i Finlandia, i państwa bałtyckie przede wszystkim, Finlandia coraz bardziej zagrożona różnego rodzaju zielonymi ludzikami tam po tajdze karelskiej biegającymi, jest zobligowana, jest zainteresowana w stworzeniu równoległego, a właściwie rekompensującego NATO, bo Finlandia i Szwecja nie należą do NATO, a szkoda, no ale miały swoje powody, Finlandia była zastraszona przez Rosję swego czasu i tak dalej, który by wypełnił środek Europy. to powinno być coś w rodzaju sub-NATO, NATO środkowoeuropejskie. I wtedy zniknie już nam raz na zawsze ten środkowo-wschodni, bo to jest typowo polityczny nowy otwór. Europa była wschodnią, stała się środkową, czyli jak się powie środkowo-wschodnia, to będzie wiadomo, o co chodzi. No niestety wszyscy wiemy, o co chodzi, ale termin dalej jest. Nie ma czegoś takiego jak środkowo-zachodnie czy środkowo-południowe. To nie ma również tylko... Natomiast ten środek Europy, jeśli się pozbiera militarnie, to jest groźny dla właściwie każdego, kto by chciał nas napaść. Z Chińczykami włącznie.
Powiedział doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, nauczyciel, pedagog, a także członek redakcji Radia Wnet.